Harry odepchnął się mocno nogami od ziemi. Chłodny strumień powietrza rozwiał mu włosy, gdy schludne ogródki Privet Drive uciekły w dół, zamieniając się szybko w patchwork ciemnozielonych i czarnych prostokącików, a pęd powietrza wywiał mu z głowy wszystkie ponure myśli o przesłuchaniu w ministerstwie. Serce zabiło mu ze szczęścia tak mocno, jakby i ono chciało wyrwać się z piersi na wolność. Znowu leciał, pozostawiając za sobą Privet Drive, tak jak sobie marzył przez całe to lato. Wracał do domu. Przez kilka cudownych chwil wszystkie sprawy, którymi tak się zadręczał, rozpłynęły się w nicość, pochłonięte przez to nieskończone, rozgwieżdżone niebo.
Ostro w lewo! Ostro w lewo! Jakiś mugol na nas patrzy!
Dobiegł go zza pleców głos Moody'ego. Tonks skręciła gwałtownie i Harry zrobił to samo, patrząc jak jego kufer huśta się dziko pod jej miotłą.
Wyżej, 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 o ćwierć mili wyżej!
Wznosili się coraz wyżej i Harremu oczy zaczęły łzawić z zimna. Teraz w dole widział tylko drobne centki światełek, zapewne światła latarni i reflektorów samochodowych. Dwa z nich mogą należeć do auta wuja Vernona. Może Dursleyowie właśnie wracają do pustego domu, wściekli na cały świat z powodu tego nieistniejącego konkursu na najlepszy trawnik. Harry roześmiał się głośno na tę myśl, ale jego śmiech zginął w łopocie szat, trzeszczeniu pasów, na których dyndał jego kufer i klatka, i szumu wiatru w uszach. Od miesiąca nie czuł się tak ożywiony i tak szczęśliwy.
— Zwrot na południe! — krzyknął szalonooki. — Przed nami miasto!
Skręcili w prawo, by ominąć połyskującą w dole pajęczynę świateł.
Kierunek południowy wschód i nadal w górę. Przed nami jakaś niska chmura, w której możemy się ukryć.
Nie lecimy przez żadne chmury, zawołała ze złością Tonks. Przemokniemy do suchej nitki, szalonooki.
Harry był jej za to wdzięczny. Dłonie zaciśnięte na rączce błyskawicy już mu zdrętwiały i dygotał z zimna. Żałował, że nie włożył płaszcza. Co jakiś czas zmieniali kurs zgodnie z poleceniami Moody'ego. Harry mrużył oczy przed lodowatym powiewem, czując, że zaczynają go boleć uszy. Tylko raz przeżył takie zimno, lecąc na miotle podczas meczu Quidditcha przeciw Krukonom w trzeciej klasie, gdy przypadło im grać podczas burzy. Czarodzieje zataczali wokół niego koła jak wielkie, drapieżne ptaki. Stracił poczucie czasu. Wydawało mu się, że lot trwa już przynajmniej godzinę.
Zwrot na południowy zachód, ryknął Moody, z dala od autostrady.
Harry był już tak przemarznięty, że z utęsknieniem pomyślał o przytulnych, suchych wnętrzach samochodów sunących w dole autostradą, a potem z jeszcze większą tęsknotą o podróży siecią Hiu. Wirowanie w czyimś kominku może i nie należało do najprzyjemniejszych doznań, ale w płomieniach było przynajmniej ciepło. Kingsley Shacklebolt okrążył go z łopotem szaty, błyskając łysiną i złotym kolczykiem w świetle księżyca. Teraz Emelina Vance pojawiła się z prawej strony, trzymając przed sobą różdżkę i kręcąc głową na prawo i lewo, a potem i ona poszybowała w górę, a u jego boku znalazł się Sturgis Padmore.
Musimy zatoczyć koło, koło, żeby się upewnić, że nikt za nami nie leci, krzyknął Moody.
Czyś ty zwariował, szalonooki? Wrzasnęła Tonks. Przemarzliśmy do szpiku mioteł. Jeśli będziemy wciąż zbaczać z kursu, dolecimy tam w przyszłym tygodniu. Przecież jesteśmy już tak blisko.
Podchodzimy do lądowania, rozległ się głos Lupina. Harry, leć za Tonks.
Tonks poszybowała w dół, a Harry za nią. Mknęli ku wielkiemu skupisku świateł, ku rozciągającej się aż po horyzont plątaninie rozjarzonych linii, pomiędzy którymi ziały plamy czerni. Spadali coraz niżej i niżej, aż Harry zaczął dostrzegać pojedyncze latarnie i reflektory samochodów, kominy i anteny telewizyjne. Bardzo już chciał poczuć grunt pod nogami, choć był pewny, że trzeba go będzie odmrozić od miotły. — Jesteśmy na miejscu! — krzyknęła Tonks i kilka sekund później wylądowała na ziemi. Harry dotknął nogami ziemi tuż za nią i zsiadł z miotły na kępie niestrzyżonej trawy pośrodku niewielkiego placu. Rozejrzał się wokoło. Ponure fronty otaczających placyk domów nie wyglądały zachęcająco. W niektórych oknach miały powybijane szyby, z wielu drzwi łuszczyła się farba, a przed schodami leżały stosy śmieci. Gdzie jesteśmy? Zapytał Harry, ale Lupin rzucił tylko: za chwilę, za chwilę. Moody grzebał w płaszczu zgrabiałymi rękami.
O, mam cię, mruknął,
wznosząc coś w rodzaju srebrnej zapalniczki. Rozległo się pstryknięcie i najbliższa latarnia pyknęła i zgasła. Znowu pstryknął wygaszaczem i zgasła następna. I tak pstrykał, aż pogasły wszystkie latarnie na placyku. Teraz światło sączyło się tylko przez kilka pozasłanianych okien i z sierpu księżyca na niebie.
— Pożyczyłem to od Dumbledora — zadudnił basem Moody, chowając wygaszacz. — To nam wystarczy. Na wypadek, gdyby jakiś mugol wyjrzał przez okno. No, idziemy. Szybko.
Wziął Harry'ego pod ramię i przeprowadził przez trawnik, potem przez ulicę na chodnik. Lupin i Tonks szli za nimi, niosąc kufer Harry'ego, osłaniani przez resztę straży, która kroczyła po bokach z wyciągniętymi różdżkami. Z górnego piętra najbliższego domu dochodziło stłumione dudnienie muzyki z odtwarzacza stereo. Stęchły zapach gnijących śmieci bił ze sterty pękających plastikowych worków zwalonych w sieni z wyłamanymi drzwiami.
— Czytaj — mruknął Moody, wyciągając ku zakamelonowanej dłoni Harry'ego kawałek pergaminu i oświetlając go różdżką. — Przeczytaj i zapamiętaj.
Harry spojrzał na pergamin. Wąskie pismo wydało mu się dziwnie znajome. Przeczytał. Kwatera główna zakonu Feniksa znajduje się w Londynie przy Grimmauld Place 12.